Jesteśmy w liście do Rzymian, rozdziale 15. Od pierwszego wiersza czytamy. My zaś, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i niech go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieje pokładać będą. A Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem we wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Apostoł Paweł, jak widzicie, po raz kolejny kontynuuje temat mocnych i słabych w Kościele i relacje między słabymi a mocnymi. W tle czuć, a ten fragment dobitnie to podkreśla, czuć napięcie między pogańską częścią społeczności a żydowską częścią społeczności. Paweł za wszelką cenę chce zaszyć to, apelując na różne sposoby, bo chce pokazać, że Bóg nie ma dwóch kościołów. Bóg nie ma kościoła pogano-chrześcijan i judeo-chrześcijan. Nie ma jednego kościoła, który jest bliżej i jednego, który jest dalej. W Ewangelii Jana, w rozdziale 10, który czytaliśmy, Jezus mówi, mam i inne owce, które muszę przyprowadzić i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Żydzi i poganie w jednym kościele. Ale napięć nie brakowało. Nie brakowało i my tego nie odczuwamy, nie rozumiemy. Jesteśmy 2000 lat później. Pewne rzeczy są dla nas oczywiste. Rzeczy, które nie były oczywiste dla pierwszego kościoła. Apostoł Paweł mówi, że zamiast rozdziału, zamiast rozrywać, zamiast kultywować tego rozdarcia, oddzielenia, żeby w kościele nie było jakby dwóch stołów, przy jednym siadają poganie, przy drugim siadają Żydzi, co też niech będzie zachętą dla naszego zboru, żeby trochę na dole te ławki też wymieszać. Tak? Przytyk taki. Tak, żeby mieć odwagę mieszać też. Tam natomiast chodziło o coś więcej, oczywiście, niż tylko kulturowe, że rozumiemy i mamy jeden język, rozumiemy się lepiej i jest nam bliżej. Są to naturalne rzeczy. Tam chodziło o coś znacznie głębszego i większego. Jak widzicie, apostoł Paweł powołuje się na Pismo Święte, żeby pokazać, że od początku zamiarem Boga była jedność Kościoła. Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. To jest oczywiste. Żaden Żyd nie powątpiewał w tę część. Powątpiewał w drugą, jak poganie mają znaleźć się w Kościele. Dlatego apostoł Paweł sięga po wiele wersetów. Wiele wersetów. Sięga po Mojżesza, Psalmy, Izajasza, żeby pokazać, że Pismo Święte nie tylko mówi o dzieciach obietnicy, znaczy o dzieciach przymierza mojżeszowego, które znajdą się w Nowym Przymierzu, ale i poganach, które znajdą się w Nowym Przymierzu. O poganach, które będą weselić się, o poganach, nad którymi będzie panować odrośl z dnia Jesego, czyli kto? Jezus Chrystus, tak? On jest odroślą z dnia Jesego. Jese był ojcem. Jese czy Isaj? Raz tak tłumaczą. Jest, był ojcem Dawida. Także napięcia w tym kościele, jak widzicie, apostoł Paweł w zasadzie cały list do Rzymian jest skonstruowany wobec tych napięć. Jak widzicie, od samego początku apostoł Paweł udowadnia, że początkowo, że wina, że poganie zgrzeszyli wobec Boga i potrzebują Zbawiciela. I gdyby Żydzi stali i klaskali, to wszystko prawda, niech poganie będą zbawieni, to Paweł mówi, a czym, w czym ty jesteś lepszy? Jesteś, mienisz się nauczycielem, a nie przestrzegasz tego, czego nauczysz. I dalej pokazuje, by na koniec powiedzieć, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I Żydzi, i poganie. Potrzebują Zbawiciela. Tak na marginesie. Czasem to wraca w rozmowach. Dzisiaj Żydzi również potrzebują Jezusa. Nie będą zbawieni przez to, że są jedynie dziećmi obietnicy. I jeśli ktoś pójdzie i będzie być miły dla Żydów, oczywiście, że chodzi, żeby być miły i żeby ich kochać. Ale miłość, prawdziwa miłość polega na mówieniu prawdy. A prawda brzmi... Obietnice dane Abrahamowi nie wystarczą. Potrzeba Jezusa. Potrzeba Jezusa Zbawiciela. Każdy potrzebuje Jezusa Zbawiciela. Nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Jezusa. Dla pogan, dla Żydów, dla każdej nacji, dla każdego człowieka. Droga, która nazywa się Jezus Chrystus. Ponieważ chrześcijanie w kościele w różnych aspektach byli mocni. Jedni byli mocni, inni byli słabi. Jedni łatwiej się gorszyli, drudzy mniej. Inni bardziej dotyczyło to i pokarmów, i różnych spraw. Mówiliśmy o tym na poprzednich rozważaniach. Apostoł Paweł mówi, że ponieważ Kościół jest zawsze mieszanką słabych i mocnych, zawsze. Zawsze Kościół jest mieszanką słabych i mocnych. Słabi i mocni muszą razem egzystować w Kościele. Słabi i mocni muszą egzystować razem wspólnie w Kościele. I dalej pokazuje, też warto dodać na marginesie, że ta słabość i moc zwykle nie bywa dana raz na zawsze. I ten, kto jest w pewnym czasie mocny, może być słabszy w innym czasie. A ten, który jest słabszy w jednym czasie, może być mocniejszy w wierze, w poznaniu, podchodzenie do różnych rzeczy w innym czasie. Dlatego apostoł Paweł mówi, pokazując, mocni powinni wziąć na siebie słabości słabych, a nie mieć upodobania samych sobie. Pewnie nikt nie widział, czy rzadko kto z was ogląda finał Ligi Mistrzów. Nie jestem fanem Ligi Mistrzów, może ktoś by tutaj się znalazł. Pewnie Norbert oglądał finał Ligi Mistrzów. Zawodnik, który miał słaby sezon, Gareth Bale, został wpuszczony gdzieś tam w połowie meczu. I zdaje się, że pierwszy kontakt z piłką i strzelił z przewrotki taką piękną bramkę, że będą przez lata ją powtarzać. A potem strzelił drugą. Gwiazdą zespołu, który grał w finale Ligi Mistrzów, tego zespołu właśnie jest Cristiano Ronaldo. Nie błyszczał w tym meczu. Więc kiedy zakończył się mecz i wszyscy patrzyli na Garetha Bale'a, który pomimo słabszego sezonu strzelił niezwykłe, piękne bramki, naprawdę piękne, kiedy kamery zwróciły się w stronę Ronaldo, Ronaldo powiedział, wiecie, przechodzę do Ligi Włoskiej. Dlaczego? Żeby wszyscy patrzyli na Cristiano Ronaldo, żeby nikt nie mówił o Garethie Bale'u i jego golach, tylko każdy patrzył, kto jest najważniejszą gwiazdą, kto ma świecić, kto ma być na piedestale, o kim mają gazety pisać, na kogo mają patrzeć i kogo mają podziwiać. Apostoł Paweł mówi, mocni nie powinni mieć upodobania w samych sobie, żeby paradować i pokazywać, ja jestem mocny, ja jestem na świeczniku, wszyscy na mnie powinni patrzeć, jaki jestem niezwykły. Nie, co to tam ci słabi tacy, nie radzą sobie. Niestety mocni mają czasem tendencję do porównywania się ze słabszymi i przeżywania wzniosłego uczucia, które nazwałbym uczucia wyższości faryzeusza nad celnikiem. Wiecie, o co chodzi, tak? O przypowieść Pana Jezusa, której Bóg nie stanął po stronie faryzeusza, tylko celnika. Ale niestety w naturze mocnych albo tych, którzy mienią się mocnymi, jest bardzo często, to wypływa z naszej złej natury. Takie przeżywanie uniesienia, wyższości mocnego nad słabym, faryzeusza nad celnikiem. Panie, jaki jestem niezwykły. Jakie rzeczy robi, ile Biblii czytam, ile poszczę, ile zwiastuję Ewangelię, a ci to dopiero, ci to są słabi. Ci to są słabi i ten Kościół przez nich tylko kuleje i ten Kościół tylko przez nich nie rośnie tak, jak powinien rosnąć. Wiecie, wydaje mi się, że podłożem do powstawania dzisiaj wielu kościołów jest właśnie takie poczucie. My jesteśmy mocni, my wiemy, o co chodzi. Słabi są naszą tylko kulą nogi. Więc my pójdziemy, jak słabi sobie chcą ciągnąć po swojemu, to niech ciągną, a my po swojemu zrobimy, tak? My po swojemu zbudujemy swój kościół, który będzie lepszy, piękniejszy, będzie się 5 razy szybciej rozwijał, bo my jesteśmy mocni. I tak oto, co mnie zdumiewa, pomimo braku ekspansji Kościoła, pomimo tego, że liczebnie Kościół Baptystów nie bardzo się rozwija, rośnie liczba zborów w Chrystusie. Co dla jednych jest powodem dla radości, a dla mnie jest powodem smutku. Bo one nie powstają z tego powodu, że jest tak dużo, że się nie mieścimy i szukamy miejsca. I szukamy miejsca, gdzie by zarażać i zdobywać, tylko że jednym nie pasuje z drugimi. I o tym jest właśnie ten fragment. I o tym jest ten cały długi fragment. Że to, że jednym nie jest po drodze z drugim, nigdy nie powinno być zarzewiem, powodem do rozejścia, tworzenia czegoś nowego. Tylko słabi powinni dogadywać się z mocnymi, mocni ze słabymi. Słabi powinni brać na siebie ułomności mocnych. Pan Jezus powiedział kiedyś przypowieść o talentach. Nikt nie powinien nigdy porównywać się z drugim bratem w Chrystusie. Nikt nie powinien powiedzieć, ja jestem mocny i robię więcej i lepiej niż tamten drugi człowiek. Apostoł Paweł mógłby mieć taką pokusę, ale on miał tylko, apostoł Paweł mówi, że moje dzieła, Pan Bóg mi zapłaci za to, co ja zrobiłem w Jezusie. Nie w porównaniu z drugim człowiekiem, bo każdy swój własny ciężar poniesie. Żaden człowiek nie może się porównywać z drugim człowiekiem, dlatego że Bóg daje, nie zawsze daje porówno. Jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej. Problem polega na tym, kiedy ktoś jest przez Boga obdarowany więcej i popatrzy na tego, który został mniej przez Boga obdarowany i powie, ja tyle samo, co on. Ja tyle samo, co on. Bo równam do braci, równam do całości. Żaden człowiek w Chrystusie nie powinien również dociekać, czy dano mi więcej talentów, czy mniej? To też nigdy nie jest. Ile mam pieniędzy, ile mam tego majątku chrystusowego do pomnażania? Nie wiesz. Nie wiesz. Może fałszywie siebie oceniasz. Może uważasz, że masz malutko i wystarczy to, co robisz, a Bóg otworzy twoje oczy na sądzie i powie, ja ci dałem znacznie więcej. Wcale tego nie wykorzystałeś. Po prostu zrównałeś do innych, nie patrząc. Żaden człowiek wierzący nie powinien dociekać, ile talentów dostać, tylko ten swój cały potencjał dany przez Boga wykorzystać maksymalnie, żeby pomnażać Bożą chwałę. A Bóg łaskawy potrafi tym, którzy nie mają talenty, dawać niezwykłe talenty przez Ducha Świętego. Dodawać to, co z urodzenia nie zostało przydzielone, bo jest niezwykłym i wspaniałym Bogiem. Potrzeba tylko wiary i potrzeba tylko wyciągnąć swoje ręce do Jezusa. A więc żaden człowiek, mocny czy słaby, nie powinien porównywać się z bratem w Chrystusie. Powinien sam stawać w Chrystusie i znajdować radość ze swoich dzieł dokonanych w Chrystusie. Dla Chrystusa i tylko dla Jego chwały. Dla Bożego, dla uwielbienia Pana. Mocni powinni brać na siebie ułomności czy słabości słabych. Ktoś kiedyś mi powiedział i nie mam możliwości tego sprawdzić, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że podczas II wojny światowej, kiedy jego dziadek maszerował jako żołnierz, czy jej dziadek maszerował jako żołnierz, to jak szli tam, ja nie wiem, trójkami, taką kolumną, to słabego brali w środek, ten, który był tam, się chwiał na nogach, brali go pod ramię i wszyscy maszerowali. Ten w środku niemalże prawie przysypiał ze zmęczenia i poruszał tymi nogami i szedł po prostu, prawie śpiąc szedł, machał tylko nogami i odpoczywał w ten sposób. I to było fizyczny, realny przykład brania słabości słabszych na siebie. Tak, mocni wzięli słabego pod ręce i szli z nim, a ten po prostu maszerował i w środku odpoczywał. Słabości słabych. To jest zachęta do Kościoła. Wiecie, z tych porównań wojskowych, one gdzieś tam przemawiają do mnie, jeszcze dwa chciałbym sięgnąć. Jedno negatywne, bo przeciwieństwem do tego obrazu są słowa z Legii Cudzoziemskiej, które brzmią: maszeruj albo ginie. To jest, nie ma nic wspólnego z Kościołem. Maszeruj albo ginie. Tak? Nie radzisz sobie, to zostajesz i umierasz. I kolejne porównanie, wybaczcie mi też, ale to gdzieś pokazuje, daje mi taki smak tego, co powinno mieć miejsce w Kościele. Moja żona wie, że z jednych z moich ulubionych filmów jest Helikopter w ogniu. Bardzo lubiłem go oglądać. Nakręcony przez Ridleya Scotta, oparty na faktach o bitwie w Mogadiszu w 1993 roku. Jednym z żołnierzy, który dostał się do niewoli, był Michael Durant, pilot śmigłowca. To wszystko jest na faktach, wszystko autentyczne. Nie chciano tego słabego i rannego żołnierza zostawić. Dwóch ludzi na ochotnika zgłosiło się, żeby wskoczyć w paszczę pośród ludzi, po to, żeby ocalić życie słabego żołnierza, bo nikt nie będzie zostawiony z tyłu. Takie było motto. Takie było motto żołnierzy, którzy walczyli ze sobą. Ci ludzie stracili życie. Za niego. On dostał się do niewoli. I wojsko nie zostawiło tego słabego żołnierza samemu sobie. Kiedy negocjacje nie pomogły, przypłynęła flota amerykańska. Mogadiszu jest portem na wschodzie Afryki. Przypłynęły wielkie statki amerykańskie i powiedzieli: albo nam go dacie, albo cały ten potencjał wojskowy, który mamy, wykorzystamy, żeby zrównać ten kwartał, którym zarządzali ci źli ludzie z ziemią. Albo nam go dacie, albo po prostu całą potęgę, którą mamy, rzucimy na was. Grzesznie go odprowadzili. Nie zostawili słabego człowieka sobie. Apostoł Paweł mówi: słabi powinni znaleźć wsparcie w mocnych. Mocni powinni brać, pomagać, nie wymądrzać się, ale motywować, pomagać słabym, żeby nie zostawiać ich z tyłu. Oczywiście są ludzie, którzy nigdy nie wstaną. Oni za wszelką cenę są ludzie wierzący, którzy nigdy nie chcą się nauczyć. Nigdy niczego. Ale zasadą Kościoła jest to, żeby pomagać, żeby mocny brał na siebie słabości słabych. Dlatego, że nie wiesz, kiedy sam będziesz słaby, to poczucie mocy bardzo często się zmienia i nabywa dzień. Wiecie, że w kolarze bardzo często, kiedy jadą w peletonie, to jedzie jeden na czołówce, bierze na siebie wiatr, potem się zmieniają, tak? Tak, żeby odpoczywać. Słabi mocni biorą na siebie wiatr, żeby słabi mogli za nimi jechać, a potem odwrotnie. I tak w życiu bywa, że mocny się męczy i słaby staje się mocny i bierze na siebie ciężary i słabości słabych ludzi. Kazanie, które usłyszałem podczas mojego ślubu, pamiętam do dzisiaj i ono właśnie było z tego tekstu, żeby brać na siebie ciężary drugich. I w małżeństwie, bo to właśnie w małżeństwie jest miejsce, żeby brać czy pomagać sobie w niesieniu ciężarów i słabości. I z doświadczenia mogę powiedzieć właśnie, że bywa tak, że słaby staje się mocny, a mocny staje się słaby, słaby staje się mocny staje się słaby i to tak. I na tym polega to piękno, że jeden słabnie, drugi go podpiera, potem drugi słabnie, pierwszy go podpiera i tak może to funkcjonować. Tak powinno funkcjonować w Kościele. Apostoł Paweł mówi, bo Chrystus nie miał upodobania w samym sobie. Bo Chrystus nie przyszedł, żeby pokazywać, żeby przechwalać się swoją wielkością i swoją potęgą. Nie przyszedł, żeby upierać się, aby być równym Bogu. Nie przyszedł, aby z gniewem tych ludzi, którzy skrajną pogardą, wyrażali skrajną pogardę wobec Niego, tak jak Samarytanie. On nie przyszedł, żeby palić wioski samarytańskie. On nie przyszedł posyłać legiona aniołów wobec pokrętnych faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy szukali tylko, żeby go na czymś przyłapać. On przyszedł po to, żeby służyć. On przyszedł, żeby wziąć na siebie ciężar człowieka, jego grzech i wziąć na siebie gniew ludzi skierowany do Boga. On wziął jedno i drugie. On wziął na siebie grzech człowieka, ale wziął też, bo stał się gniew, zarzuty ludzi skierowane pod względem Boga zogniskowały się na Jezusie. I on nie upierał się, żeby to wszystko odrzucić. On wziął, przejmował to na siebie. Dla mojej i twojej wolności, dla mojego i twojego zbawienia. Stał się sługą obrzezanych i nieobrzezanych. Stał się sługą, a nie kimś, kto był mocny, a był mocny. Był mocniejszy, był panem, był królem, był potężny, był mądry, a jednocześnie sługą, który znalazł upodobanie w służeniu innym, podnoszeniu innym, pomaganiu innym. Pamiętacie do Piotra? Jezus nie wywyższył się, kiedy wiedział, co na Piotra nadejdzie. Nawet nie, choć było to dla niego bolesne z wyprzedzeniem, nie powiedział mi, że to, co zrobisz, zaboli mnie bardzo mocno. Bardzo dotkniesz mnie tym, co zrobisz, a wiem, że co zrobisz. Tylko powiedział, ja modliłem się za ciebie, aby nie ustała twoja wiara. Znaczy wziął na siebie słabości Piotra i przyniósł je do Boga. I mówi, modliłem się za ciebie i kiedy nawrócisz się, ty rób to, co ja zrobiłem dla ciebie. Tak? Ty umacniaj braci, ty ich podnoś. Jezus Chrystus umarł po to, żeby nie było dwóch kościołów, żeby był jeden kościół. Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego tak bardzo ujęło mnie, jak kiedyś nieżyjący już David Wilkerson powiedział, że przyszli do niego ludzie i powiedzieli, ty nie tak prowadzisz kościół. Kościół powinien się składać z młodych, starszych, z tej grupy społecznej, z tamtej grupy społecznej, z ludzi, którzy pasują do siebie. Niech ci, co pasują, tworzą z Żydem społeczność. Ty robisz to źle, nie tak. On mówi, a Bóg zbudował tam, w tamtym miejscu kościół, który miał wtedy 103 narodowości. Ludzi niepasujących zupełnie do siebie. Ale mówi, ludzi w tych 103 narodowościach płynęła jedna krew. Krew Jezusa Chrystusa. I to było fundamentem. I to było spoiwem. I wolę coś takiego niż ludzi dzisiejszych niektórych liderów, którzy mówią, ja wiem, jak to lepiej zrobić, ja to zrobię. Zostawię maruderów, zostawię z tych, z którymi na mnie po drodze i wybuduję swój własny nowy kościół. To nie tak jest według Jezusa Chrystusa. To nie tak jest według apostoła Pawła. Apostoł Paweł mówi, powołując się na te cytaty ze Starego Testamentu, że to wszystko zostało spisane nie na żarty, nie żeby zapomnieć o tym, ale to wszystko zostało spisane dla naszego pouczenia. Dlatego apostoł Paweł tak chętnie sięga do Starego Testamentu. Są ludzie wierzący, którzy chcieliby oderwać Stary Testament, mówiąc, że nie jesteśmy pod zakonem. Ale musimy pamiętać, co Jezus powiedział. Bo Jezus nie przyszedł znieść zakon. On powiedział, że ja nie przyszedłem znieść zakon. Ja przyszedłem go wypełnić. Nie przeminie jedna jota z zakonu. A to znaczy, że chociaż ja i ty nie jesteśmy pod zakonem, ale wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, zostało spisane dla naszego pouczenia. Więc kiedy oglądasz niezwykłe rzeczy, czytasz te niezwykłe rzeczy ze Starego Testamentu, jak Bóg wyprowadzał Izraela, Boże niezwykłe cuda, Jego zaopatrzenie, Jego zwycięstwo, taki jest Bóg. Kiedy czytasz o Bogu, który wyciąga swoją rękę, żeby karać Izraela za odstępstwo, apostoł Paweł mówi, to również jest Bóg, któremu służymy. I nic się nie zmieniło. To wszystko zostało spisane nie tylko dla nich, dla nas zostało spisane, dla naszego pouczenia. To właśnie dlatego w 10 rozdziale pierwszego listu do Hebrajczyków apostoł Paweł mówi, pokazując, że usiadł lud, aby jeść, pić, bawić się i tam różne, chyba 3 przykłady podaje i Bożej ręki, która zaciążyła na nich z tego powodu, pisze, że na tamtych przyszło to dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas. A więc czytając Stary Testament możesz uczyć się, to jest doskonały obraz Boga. W Chrystusie po prostu dowiadujemy się więcej, a nie dowiadujemy się o innym Bogu. I to jest ważne. W Chrystusie dowiadujemy się więcej. Te drzwi, przez które zaglądamy, które w Starym Testamencie były lekko uchylone, teraz są otworzone. Widzimy więcej, rozumiemy więcej. Ale to nie są inne drzwi. To nie są drzwi do innego pokoju. To jest ten sam Bóg. Dlatego wszystko zostało spisane. Dzisiaj mamy Stary i Nowy Testament. Dzisiaj mamy całą Biblię, z której możemy uczyć się, czerpać pociechę i uczyć się cierpliwości. I mieć w swoim sercu nadzieję. W jednym z komentarzy przeczytałem przykład, który mi się bardzo spodobał. Nie jest powiedziane, jak czy to kaznodzieja, czy pastor, czy to kto. Jest powiedziane o duszpasterskich odwiedzinach pewnego człowieka, który kiedy przychodził do domu, zostawiał tekst biblijny, a po zacytowaniu tego tekstu mówił, włóżcie go sobie pod język i wchłaniajcie jak cukierek. Przemawia to do mnie, tak? Masz Bożą obietnicę. Włóż sobie do buzi i ssi jak cukierek, przyswajaj powoli do siebie. Niech ta Boża obietnica będzie dla mnie i dla ciebie źródłem i nadziei. Bóg jest źródłem nadziei, Bóg jest źródłem cierpliwości. A to właśnie cierpliwość, pociecha z Pisma i nadzieja jest spoiwem Kościoła dla jednomyślności. Cierpliwość, cierpliwość. Cierpliwość wzajemna, ale również ogólnie cierpliwość. To nielubiane słowo dzisiaj, cierpliwość. Dzisiaj nie lubimy być cierpliwi. Dzisiaj chcemy mieć tak, wszystko. I nawet zauważyłem, że dostawcy wiedzą, że ludzie tak chcą mieć i mogą dostać po łbie i pędzą po prostu wielokrotnie, kiedy coś kupujesz, żeby nie było nawet chwili opóźnienia, żebyś nie napisał w komentarzu, że nie jestem zadowolony, bo to zaraz przekłada się na mniejszą liczbę klientów. Cierpliwość. Cierpliwość i pociecha z pism. Niech będzie źródłem nadziei. Bóg jest źródłem nadziei. Potrzeba nam cierpliwości. Potrzeba uczyć się cierpliwości. Również w cierpliwości w podchodzeniu do Boga i podchodzeniu do wszystkich, do doświadczeń, które nas spotykają. Dlaczego Nowy Testament podkreśla tak często słowo cierpliwość? Właśnie dlatego, że autorzy Nowego Testamentu rozumieją, że Boża pomoc, Boże odpowiedzi, Boże działanie nie zawsze przychodzi natychmiast. Że Boży pokój, że Boża jedność, że Boże zwycięstwo nie zawsze przychodzi natychmiast. Czasami Bóg rozmyślnie opóźnia swoją rękę. Nie działa jak kawa instant, że zalewasz i masz. Prosisz i dostajesz natychmiast. Czasem tak robi, my wiemy, że robi. Ale czasem tak nie robi. Dlatego apostołowie i Nowy Testament zachęca nas do cierpliwości, której Bóg jest źródłem. Bóg jest źródłem cierpliwości i pociechy. Człowiek wierzący powinien być zawsze człowiekiem nadziei. Ktoś namalował obraz, który zatytułował Nadzieja, postaci zgarbionej i sponiewieranej życiem osoby, której pozostała na lirze jeszcze jedna struna. To jest człowiek wierzący, tak? Kiedy wszystko już jest sponiewierane, kiedy wydaje się, że już będzie po prostu źle, jest jeszcze jedna struna, zawsze. Zaufanie do Boga. Boga, który jest dobrym pasterzem. Boga, który życie swoje kładzie za owce. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem i obfitością w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. To było życzenie dla Kościoła. W cierpliwości, że Bóg będzie szył, kiedy słabi będą brali na siebie, kiedy mocni będą brali słabości słabych, kiedy słabi nie będą krzyczeć i nie będą głośno domagać się ciągle jak rozkapryszone dzieci. Tak bywa też. Bóg będzie zszywał, Bóg będzie źródłem jedności, Bóg będzie źródłem pokoju, radości, wywierze, obfitości przez moc Ducha Świętego. Powstańmy na modlitwę.